Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj o sytuacji w Syrii, 13 lat wojny. Myślę, że też ci, którzy są z nami od dawien dawna, wiedzą o tym, że Syria jest tym ważnym elementem też naszych rozmów z Bliskiego Wschodu. Ostatnie trzęsienia ziemi też mogli Państwo obserwować i słuchać rozmów na Podróży bez paszportu. Kryzys humanitarny jednak trwa, dlatego dzisiaj się spotykam z panią Małgorzatą Olasińską-Hart, dyrektorką programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej. Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Dzień dobry.
Oczywiście oczy są zwrócone bardziej na Strefę Gazy, na cierpienie Palestyńczyków, sytuacja w Izraelu, w Syrii, w północno-zachodniej Syrii sytuacja również nie jest ciekawa, o tej Syrii często zapominamy. Sytuacja służba zdrowia dramatyczna, szpitale, przychodnie zniszczone, wszystko przez wieloletnie walki, trzęsienie ziemi, o których też wspomniałem i w Syrii, i w Turcji. Ciężka sytuacja Syryjczyków. I chyba brak nadziei na to, że coś się zmieni. Pani Małgorzato?
No niestety tak. Kolejne konflikty przesłoniły wojnę w Syrii. Ludzie są też zmęczeni konfliktami, słuchaniem o problemach jednego państwa przez kilkanaście lat. I te konflikty i te problemy ludzi, którzy są w tych państwach, tak naprawdę się odsuwają zarówno od mediów, jak i też gdzieś dalej od świadomości ludzi. Wojna w Ukrainie, konflikt w Gazie, no zupełnie przykryły problem, który trwa od 13 lat w Syrii. W północno-zachodniej Syrii i też w północno-wschodniej Syrii, to są takie dwa miejsca, które jeszcze znajdują się pod kontrolą opozycji wobec reżimu Bashira al-Assada. Sytuacja właściwie nie zmienia się od lat. W prowincji Idlib, w północno-zachodniej Syrii, mieszka dwa razy więcej ludzi niż przed wojną. To są blisko 4 miliony osób. 2 miliony to są przesiedleńcy, którzy uciekli z terenów kontrolowanych przez Bashira al-Assada właśnie do Idlib, aby schronić się pod skrzydłami opozycji i tak zwanych rebeliantów. Niestety to oznacza, że ci ludzie są tak naprawdę odcięci od wszystkich służb publicznych, które mają zagwarantowane w reżimowej Syrii, czyli nie mają dzieci dostępu do edukacji, nie ma państwowej służby zdrowia, nie ma jakiejś tam pomocy socjalnej. Właściwie nie można tam wjechać, granice są zamknięte, tylko może wjechać pomoc humanitarna, jeśli chodzi o pomoc medyczną. Nie ma pracy, nie ma dostaw żywności, domy są zniszczone, nieodbudowane, bo państwo nie pomoże, więc właściwie sytuacja jest taka dość patowa dla tych 4 milionów ludzi.
Kryzys humanitarny w Syrii, czyli tak trwające działania wojenne, długoterminowe skutki, przesiedlenia wewnętrzne, zniszczenie infrastruktury cywilnej, znaczące naruszenia też międzynarodowego prawa humanitarnego. Według Biura ONZ pomocy humanitarnej w całej Syrii będzie potrzebować blisko 16,7 miliona ludzi w porównaniu z 15, lekko ponad 15 w 2023 roku. Ostatnio pojawił się nawet chiński wysłannik, apelował o to, żeby świat zwrócił swoje oczy na ten syryjski dramat. Czy ta społeczność międzynarodowa jest wrażliwa na to, co się dzieje akurat w tym kraju?
Jeżeli tylko wspomagają nas media, no to my możemy jakby wpłynąć na wrażliwość ludzi, na ich chęć wsparcia, pomocy w Syrii. Natomiast no wielcy donorzy, no najwięksi, tacy jak ONZ, agendy ONZ-u, Światowa Organizacja Zdrowia, Światowa Organizacja Żywnościowa, IOM, czyli organizacja zajmująca się łączeniem rodzin przesiedlonych, no mają coraz mniejsze fundusze na pomoc w Syrii, też z tego państwa wycofały się z pomocą rządy państw unijnych, które wcześniej kierowały tam swoje rządowe fundusze na pomoc, ponieważ konflikt w Ukrainie jednak zelektryzował i zmobilizował społeczność całego świata. No to jest wojna, która miała się naprawdę nie wydarzyć, a do której jednak doszło, w związku z czym no, największe potęgi świata w tej chwili zajmują się tak naprawdę Ukrainą. Natomiast według danych OCHA, czyli takiego Biura do Spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ-u, w raporcie OCHA czytamy, że po 13 latach konfliktu nadal ponad 3,5 miliona ludzi jest przesiedlonych i jest to wzrost o pół miliona w stosunku do ubiegłego roku. Blisko 2 miliony ludzi w Idlib żyje wciąż w nieformalnych obozowiskach i namiotach, co również oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku, gdzie ta liczba nie sięgała 2 milionów, tylko zatrzymywała się na 1 800 tysięcy. Ponad połowa tych ludzi to są dzieci, które mieszkają w zatłoczonych obozowiskach i to nie są obozy, które są zaplanowane przez UNHCR, które są dofinansowane, które mają namioty, które otrzymały od UNHCR-u. To są po prostu sklecone z byle czego, z kawałków brezentu, drewna, blachy falistej, jakichś banerów, tymczasowe namioty, w których ludzie koczują tak naprawdę całymi latami. Szacuje się według UNICEF-u, że 89% dzieci w tych obozowiskach wymaga ochrony. Co to oznacza? Że po pierwsze te dzieci są pozbawione dostępu do edukacji, a poza tym są też narażone na przemoc. Jest to przemoc psychiczna, jest to przemoc ekonomiczna. Tak się właśnie dzieje w takich miejscach, gdzie intensyfikacja problemu, która doprowadza rodziny do desperacji, do depresji, do strachu, wybucha frustracją, a zawsze ta frustracja odbija się na najsłabszych grupach społecznych, czyli na kobietach i dzieciach. I to jest to, co się obserwuje niestety również w takich miejscach, jak nieformalne obozowiska w Syrii, ale też w Jordanii. To po prostu jest mechanizm psychiczny, który w ten sposób działa.
Pani Małgorzato, pani cisną się na usta słowa o hipokryzji społeczności międzynarodowej? Są lepsze wojny, są te zapomniane wojny?
Trudno nazwać to hipokryzją. Ja bym nazwała to jakby polityczną potrzebą też i zagrożeniem dla status quo na świecie. No wiemy, że Syria nie zagrozi tak naprawdę równowadze militarnej, politycznej świata, mimo że i Rosja, i Iran aktywnie włączyły się w akcje militarne w Syrii i dołączyły do Bashira al-Assada, ale nie wstrząsnęło to światem, wstrząsnęło to Bliskim Wschodem. Zapewne ilość uchodźców, która została wygenerowana przez tę wojnę, to się liczy w kilkunastu milionach ludzi, które albo opuściły Syrię, albo przemieściły się wewnątrz tego kraju. No natomiast wojna w Ukrainie no, wstrząsnęła niestety takim balansem politycznym i militarnym świata. Jeżeli możemy uznać konflikt w Syrii za wojnę wewnątrz Syrii, za wojnę domową, czyli za wojnę opozycji, rebeliantów, wcześniej ISIS z reżimem Bashira al-Assada, tak wojna w Ukrainie jest pełnoskalową wojną zewnętrzną, standardową, czyli jedno państwo napada na drugie. Tu nie ma wojny domowej w Ukrainie, to jest konflikt zewnętrzny, w który zaangażowały się potęgi tego świata, no i który zdecyduje o tym, jak ten świat później będzie wyglądał i jak ułożą się losy wielu, wielu, wielu polityków, ale też losy na przykład organizacji humanitarnych, takich jak Polska Misja Medyczna, bo jesteśmy w Ukrainie, jesteśmy obecni tam, ale jak zakończy się ta wojna i czy będziemy w jakiś sposób mogli tam być przez wiele lat, do tego dzisiaj nie wiemy. O Syrii wiemy tyle, że możemy tam działać przez nasze organizacje partnerskie. My mamy zakaz wjazdu do Syrii, nie możemy przekroczyć granicy syryjskiej. Możemy oczywiście wjechać do Syrii reżimowej, bo Syria reżimowa jest częścią Syrii, która jest, no, powiedzmy, standardowo stabilna i normalna. Otwarte jest lotnisko, otwarte są granice, działają służby publiczne, więc tak naprawdę nawet turystycznie każdy z nas może do Damaszku wjechać. Natomiast do północno-zachodniej Syrii i północno-wschodniej Syrii, no, nie wjedzie nikt. Ani turysta, ani organizacja pomocowa. Mogą wjeżdżać tylko organizacje, które mają zgodę przekraczania granicy z Turcją. No i właśnie nasi partnerzy z syryjsko-tureckiej organizacji Lekarze na Kontynentach Świata wwożą naszą pomoc medyczną do Syrii, którą finansuje Polska Misja Medyczna, no, dzięki otwartym sercom Polaków. Więc możemy tam tak naprawdę wspierać szpitale, którym dostarczamy leki, dostarczamy środki medyczne. Też dostarczaliśmy i finansowaliśmy terapeutyczne dożywienie dzieci poniżej 5 roku życia i noworodków. No i przede wszystkim sfinansowaliśmy produkcję protez. Dlaczego jest to dla nas takie ważne? Protezy to jest bardzo trudny temat i żadna organizacja tak naprawdę nie zajmuje się finansowaniem protez, dlatego że jest to coś, co wymaga indywidualnej pracy z pacjentem. Nie da się po prostu kupić protez w sklepie i po prostu założyć je komuś na nogi. Po prostu musi być technik, ortopeda, neurolog, muszą sprawdzić, ile mięśni, ile nerwów zostało na kikucie kończyny, dopasować lej, dopasować długość szyny, tak aby na przyszłość tą szynę można było wraz ze wzrostem dziecka bądź zmianami w wadze kobiety czy mężczyzny, która może chudnąć bądź tyć, dopasowywać tak, aby ta proteza służyła kilka lat. No i to już jest praca tak naprawdę prawie jubilerska i kosztowna, i dlatego nikt tego nie robi, bo to nie jest tak proste jak kupienie paczek żywnościowych, prezentu, czy nawet leków i przewiezienie do Turcji. Ale jesteśmy dumni z tych projektów. Prowadzimy projekty związane z finansowaniem protez w Syrii od 2017 roku. Udało nam się sfinansować już blisko 600
Też.
protez. Co to oznacza? Oznacza to, że kobiety, dzieci i też mężczyźni wyjdą z kąta ciemnych pokoi, w których są zamknięci, kąta namiotu i zaczną żyć normalnie w swoich grupach społecznych i rówieśniczych, ale też w przypadku mężczyzn zaczną szukać pracy, bo mężczyzna, który nie utrzymuje swojej rodziny, jest mężczyzną kompletnie bezużytecznym i mężczyzną, którego naprawdę nie obdarza się szacunkiem. W związku z czym, jeżeli są pieniądze w rodzinie prywatne na zakup protezy, to przede wszystkim dostaje ją ojciec, mąż, brat, aby poszedł do pracy i zaczął zarabiać. Mam taką bardzo fajną historię związaną ze sfinansowaniem dwóch protez dla 28-letniego mężczyzny, który był kierowcą ciężarówki. Niestety w wyniku bombardowań zostały mu amputowane dwie nogi, no i przestał być kierowcą ciężarówki, no bo nie mógł już więcej tej ciężarówki prowadzić bez nóg. Były próby dorobienia mu zwykłych protez kilka lat temu, no ale niestety one były zbyt mało fleksyjne, aby on mógł naciskać pedały w samochodzie. No i dzięki naszemu projektowi dostał dwie nowe protezy nóg. Miał to szczęście, że te nogi były obcięte poniżej kolana, czyli kolano mu się zginało, więc to było dość proste, aby zrobić naprawdę porządne protezy, które zginają się w stawie skokowym. No i wrócił do pracy na ciężarówce. Mamy zdjęcia, jak prowadzi ciężarówkę. Stał się dla swojej rodziny i dla społeczności, przyjaciół, no kimś w rodzaju bohatera, ponieważ przez wiele lat się nie poddawał. On ćwiczył, trenował, usiłował nie stracić mięśni, a to nie jest takie proste przez kilka lat bez nóg robić coś, aby wyjść na prostą i szukać możliwości otrzymania protez. No i takie sytuacje, takie historie nas niosą. No, rozkładamy skrzydła no i prosimy wszystkich, aby wspierali nasze projekty dla Syrii, a zwłaszcza projekty finansowania protez.
Tak, Polska Misja Medyczna kupuje protezy dla ofiar wojny Syrii. Są zbiórki pieniędzy. Zachęcam do wspierania akcji. Są historie też pokazane, wideo publikują Państwo na kanałach. Właśnie znowu chodzę, tak, z tym hashtagiem, więc zachęcam do obejrzenia. Korzystają na tym dzieci, które chcą chodzić do szkoły, bo co czwarty z nich, z tych Syryjczyków, który ma amputowane kończyki, to właśnie kończone to właśnie dziecko. Jak wesprzeć można Państwa? Jak to jest zbiórka na Państwa stronie? Czy też w jakiś sposób inny oczekują Państwo tej pomocy też również od słuchaczy?
Tak, można wpłacić przez taki panel wsparcia przez naszą stronę www.pmm.org.pl. Można wpłacić przez nasze social media. Można założyć, o co bardzo apelujemy, stałą wpłatę miesięczną. Może to być nieduża kwota, ale pozwoli nam planować działania i projekty i finansować pomoc, ponieważ będziemy wiedzieli, ile co miesiąc wpływa na nasze konto, na przykład przez okres roku, i będziemy mogli to wykorzystać na przykład na sfinansowanie protezy. Naszym głównym źródłem finansowania pomocy są wpłaty indywidualnych Polaków. Nie mamy funduszy tak naprawdę od dużych donorów. Nie jesteśmy organizacją z Niemiec, Holandii, Francji. W Polsce fundusze publiczne są no, kilkakrotnie niższe niż w innych krajach Europy Zachodniej. Dlatego też właśnie wpłaty indywidualnych ludzi pozwalają nam wciąż tę pomoc nieść. Więc zachęcam bardzo do ustawienia takiej cyklicznej, miesięcznej płatności na nasze konto, a to pozwoli nam naprawdę planować i sensownie nieść pomoc w najtrudniejszych miejscach na świecie.
pmm.org.pl, link w opisie. Bardzo zachęcam Państwa i bardzo dziękuję za dzisiaj Pani Małgorzata Olasińska-Hart. Polska Misja Medyczna. Kłaniam się nisko.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.